Nie wiem, czy to jest prawdziwe twierdzenie. Piosenka ładna, śpiewał Grzegorz Turnau.
Wywiad Wnet.
Gościem Poranka Wnet jest Maria Dłużewska. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu i państwu.
Wczoraj była rocznica śmierci Olgi Jochan, 5 kwietnia 2017 roku to się wydarzyło. Przedwczoraj była premiera twojego filmu. Patrzę na ciebie, Warszawo, to film o Oldze Jochan. Co w tym filmie udało się pokazać?
To zupełnie jest rzecz magiczna, ale mam wrażenie, po rozmowie z widzami, bo już miałem dwa pokazy, że udało się Olgę pokazać. A o to chodziło, dlatego że ten wywiad z nią, który był kanwą tego filmu, nakręciłem przypadkiem do zupełnie innego filmu. Miał to być króciutki wywiadzik uzupełniający postać jej męża, Wiesława Jochana. Ale ten wywiad nie wszedł do filmu. I potem, jak dowiedziałam się, że Olga jest w bardzo, bardzo ciężkim stanie, to przypomniał mi się ten wywiad gorączkowo, go spisałam, zredagowałam. Poszedł w jednym z tygodników. Olga nie, już ukazał się po jej śmierci. Potem zobaczyłam, że mam przecież to wszystko jest nagrane i zrobiłam ten film i z pełnym przekonaniem mogłam zrobić duży film, czyli poprosić ludzi, którzy ją znali, którzy by się o niej wypowiadali. Taki klasyczny dokument. Zostawiłam Olgę w ogrodzie na jej fotelu wśród kwiatów, ptaków, drzew i jest to taki najmniejszy dokument z możliwych, bo tak przekładając na teatr, no to jest rodzaj monodramu. Wiesław Jochan tam chodzi z grabiami, czasem się wtrąci, czasem mówi, jak się poznali, prawda? Mówi o miłości, ale najważniejsza jest tam Olga i cały czas mówi do nas Olga. To jeżeli mogę, to dla kogoś, kto filmy robi, to jest rzecz, no powiedzmy, magiczna, to może nie, ale że udaje się kogoś zatrzymać. Jak Olga umarła, ja po prostu gorączkowo siedziałam po 10 godzin dziennie z montażystką, z Małgosią Rodowicz i próbowaliśmy ten film skleić, żeby zdążyć. No nie zdążyłam oczywiście, ale Olga została. I to jest, i dlatego ja będę dalej te filmy robiła, bo czasem się trafia taki fuks, że się człowieka złapie w ostatniej chwili i on już z nami zostaje wtedy.
A tytuł Patrzę na ciebie, Warszawo?
Warszawo, tak.
Jest tak. Cytatem z wypowiedzi?
Nie. To ja wymyśliłem ten tytuł, dlatego że Olga jest w wiele takich ujęć, jak ona stoi na balkonie, tak oparta o balustradę i patrzy na to swoje miasto. Ona jest warszawianką. Z wyboru, z miłości i tak dalej, patrzy i mówi o niej niezwykle gorzkie rzeczy, bolesne rzeczy, jak to Olga, prawda? Olga była typem wojownika, bardzo ostro umiała oceniać zdarzenia ludzi, jednocześnie bardzo z taką dużą czułością do ludzi, ze zrozumieniem. Ale była jedną z niewielu osób, które znam, które potrafiły mówić, czarne jest czarne, białe jest białe. Czasem się myliła, ale to zawsze była ona po prostu. I to była wartość tego. I wartością tego filmu jest właśnie opowieść Olgi o nas. O nas po przełomie, po 90 roku, o Warszawie i o Polsce. Tak ten film wygląda. I oczywiście tam wciąż ta Warszawa się przewija łącznie z opisem no, niezwykle tragicznej, niezwykłej śmierci jej matki. Matka została zastrzelona na ulicy w czasie powstania, niosąc Olgę. I upadła na Olgę. Olga nie zakwiliła, nie zapłakała. Także ten, który zastrzelił matkę, poszedł dalej, nie zwracając na to uwagi, że tam jest dziecko i w ten sposób Olga ocalała. I z takim bagażem, mając taki bagaż straszliwy, nie przestała kochać ludzi, nie przestała kochać Warszawy, która w końcu tak ją skrzywdziła. Nie przestała dbać o tę Warszawę, jak tylko mogła.
A twoje wspomnienie jakiegoś spotkania z Olgą Johan?
O tak. Ostatnie. Nie spotkanie. Było tak, że zadzwoniła do mnie Olga i mówi, słuchaj, czy nie mogłabyś kolacji zrobić i zaprosić Krauzów, Joannę i Antoniego. Ja mówię, no mogłabym, ale dlaczego ja? A Olga mówi, no bo my mieszkamy z jednej strony Warszawy, oni mieszkają z drugiej strony, a ty po środku. Ja mówię, no tak, to jest logiczne. I przygotowywałam te kolacje, pamiętam dokładnie, że obierałam jajka na twardo i była godzina 17. I zadzwonił Wiesław i powiedział mi, że odwiózł Olgę do szpitala i już nie przyszedł. Ale ja się spytałam jeszcze wtedy Olgę, jak zadzwoniła do mnie, ale dlaczego chcesz się spotkać z Krauzymi tak gwałtownie? Ona mówi, bo my już nie możemy patrzeć z Wiesławem na to, co robią z Antonim po Smoleńsku, po filmie o Smoleńsku. To jest straszne. My chcemy z nim posiedzieć, pogadać, pocieszyć go. I tylko tyle, że nie dotarła. Jak ja ten wywiad zrobiłam z nią na papierku i wysłałam Wiesławowi mailem, to on oddzwonił i powiedział, słuchaj, biegnę do Olgi, do szpitala, przeczytam jej ten wywiad. Ale wiem, że nie zdążył już. Że nie zdążył. Także takie to było moje ostatnie niespotkanie z Olgą, która chciała przyjść i pocieszyć Antoniego Krause. I nie ma Antoniego, nie ma Olgi i nie bardzo ma nas kto pocieszać.
Ale możemy posłuchać takiego krótkiego fragmentu z twojego filmu o Oldze Johan. Jak mówi i co mówi?
Ja nie jestem osobą mściwą, mnie nie, natomiast ten cyrk, który został zrobiony przy pogrzebie generała Jaruzelskiego, mnie przeraża po prostu. Mnie przeraża. Cały czas. I zastanawiam się, czy ci ludzie, którzy szli w tym kondukcie, chociaż odrobinę mieli świadomość tego fałszu, tego zasłaniania tego, kim był generał Jaruzelski. A przecież nie o to chodziło, żeby wsadzić go w łańcuchy do ciemnicy. Chodziło o wyrok, o stwierdzenie, że ten człowiek był winien. Winien śmierci przecież ludzi. Śmierci, strachu ludzi. Ja podejrzewam, że dużo strachu teraz wynika z tamtych czasów przecież. I to on do tego doprowadził. No. On tą ekipą kierował. Skądś ten strach musiał się wziąć. No. Musiał być zakodowany wcześniej. Tak jak pamiętam z dzieciństwa strach w czasie stalinowskim, dziadków, rodziców. I to było uzasadnione. Teraz jest w ogóle nieuzasadnione. No, bo jest coś ważniejszego niż ten etacik, na którym się siedzi. No.
Powiedziała Olga Johan i wprowadziła nas od razu w temat dotyczący weta prezydenta do ustawy degradacyjnej. Jak przyjęłaś ten akt prezydenta?
To znaczy zapowiedź ustawy degradującej uczciłam wypiciem niemalże duszkiem pół butelki wina i byłam bardzo szczęśliwa, bo to nasze pokolenie, prawda? Więc myślę, jest, no to już teraz będzie dobrze. Natomiast weto pana prezydenta też mnie ucieszyło właściwie, dlatego że jak tam wyczytałam, wysłuchałam, pogadałam z prawnikami, to ta ustawa po prostu jest źle przygotowana, nie mając tego odwołania. I ta ustawa by tak jeździła po świecie, po różnych głupkowatych trybunałach i nigdy by jej nie było. Myślę, że prezydent jako dobry prawnik, dobrze, że zawetował tę ustawę. Tam trzeba coś tam zmienić, a zdegradować koniecznie.
I masz nadzieję, że prezydent przygotuje odpowiednią ustawę już bez mankamentów prawnych?
O, ja myślę, że tak, że to już dawno było zrobione. Jak wetował, to pewnie wiedział, dlaczego wetuje, który tam punkcik. Tak myślę i mnie się to podoba. Mnie się podobają weta prezydenckie, dlatego że to jest bezpieczne. Wiem, że sobie żyję rzeczywiście w demokracji, że jest parę instancji, która czuwa na tym, żeby nie było bubli prawnych, gdzie potem wszyscy się łapiemy za głowę. A wiem też, że prezydent jest pierwszy do tego, żeby zdegradować tych potworów, prawda, Kiszczaka, Jaruzelskiego, więc mnie się zgadza.
Wiele osób ma oczywiście odmienne opinie. Uważa, że to jest gest prezydenta w kierunku lewej strony niezrozumiały, tak mówił, komentując na gorąco weto prezydenta Antoni Macierewicz w radiu Wnet. Te głosy słyszałaś?
Oczywiście, że słyszałam, ale się z nimi po prostu nie zgadzam. Poza tym Andrzej Duda jest jednym z bohaterów pierwszego mojego filmu smoleńskiego pod tytułem Mgła. Ja jestem do Andrzeja Dudy bardzo przywiązana. Uważam, że niezwykły nam się prezydent trafił. I tak jak ogromnie mnie ucieszyła ta zapowiedź weta, naprawdę ogromnie, właśnie symbolicznie, nagle poczułam się lżej, kamień mi z serca spadł. Tak słowa nie powiedziałam, kiedy on to zawetował. Wejdzie ta ustawa, myślę, że na pewno wejdzie i myślę, że prezydent się postara. Takie nasze napaści, dlatego że ten zrobił coś tam trochę źle, trochę to... No, czasem mi się podoba, bo sama się przyczepiam też bez przerwy do wszystkich, prawda? Ale nie w tym przypadku.
I też nie w tym przypadku, czyli nie 10 kwietnia 2018 roku poznamy raport Komisji Smoleńskiej. Na ten raport czekasz?
Nie czekam na ten raport. Dlatego, że ja śledzę bardzo... Bardzo to wszystko, co się dzieje w podkomisji, co się dzieje ze śledztwem zarówno w podkomisji, jak i w prokuraturze. W związku z tym nie czekam na raport, bo to, co już odkryli naukowcy z podkomisji, a przedtem komisji sejmowej Antoniego Macierewicza i chwała im za to, to tu się niewiele zmieniło, właściwie nic się nie zmieniło. Nie doszły jakieś nowe fakty. Ta sprawa z mojego punktu widzenia, no osoby nieznającej się, no ale jednak, ta sprawa jest dość jasna, ale po to, żeby powstał raport, prawdziwy raport, który ma ręce i nogi, to się okazuje, że potrzebujemy czasu. Ja tutaj liczę na prokuraturę, czyli na tę straszliwą rzecz dla moich przyjaciół, bohaterów filmu, czyli rodzin. Ale te ekshumacje są konieczne i myślę, że nawet po tylu latach ci ludzie nam dużo powiedzą. Jeszcze bardzo liczę też na współpracę w końcu prokuratury i podkomisji.
I że w końcu dowiemy się, jak to wszystko wyglądało. Dłonie opierasz o książkę, którą napisałaś, Obrońcy.
Tak, tak. Tu jest właśnie, dlatego przyniosłem tę książkę w prezencie dla pana redaktora oczywiście, bo tu jest właśnie ten wywiad z Olgą Johan cały. Jest wywiad z mecenasem Piotrem Andrzejewskim. Jest wywiad z Zosią Romaszewską, z Kelusami, z Gwiazdami, z Andrzejem Kołodziejem, z Andrzejem Rozpochowskim. I tu jest dwóch jeszcze adwokatów, którzy teraz są pełnomocnikami rodzin smoleńskich w tak zwanym procesie arabskiego. To jest Andrzej Lewmirski i pan mecenas Hambura. To są ci, którzy ponieśli ten etos, najpiękniejszy adwokata, który zaczynamy od Andrzejewskiego Johana, który wspominają swoich mentorów z kolei. I to jest taki piękny film, piękne opowieści o obrońcach, czyli adwokatach i obrońcach naszej godności, niepodległości, takich jak Rozpochowski, jak Kołodziej, Gwiazdowie. To jest taka książka, a ja państwu polecam, na się Obrońcy, i tutaj siedzi ten właśnie wywiad z Olgą Johan też.
Zabieramy się do lektury. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.